Mówię ostatnie kazanie z listu do Efezjan i mówiłem z 4 rozdziału. Teraz zauważyliście, że czytam z końca 3 rozdziału, czyli wycofuję się. To nie jest jakiś wielki, chytry plan, okay? Ale aby pójść do początku, chociaż teraz jak myślę o tym, może tak zrobię, ale raczej to zastanawiałem się nad tematem do kazania, nad fragmentem i myślałem, dobrze, to powiem z listu do Efezjan, bo myślę, że jeszcze sporo możemy się uczyć jako wspólnota z tego listu. I w planie mam powiedzieć kazanie z tego fragmentu jeszcze dzisiaj wieczorem w kościele anglojęzycznym, więc ułatwiłem sobie sprawę i powiem to samo kazanie i po polsku, i po angielsku. Ale po wczorajszej rozmowie w Wierzbicach myślę, że temat tego kazania jak najbardziej jest trafny na dziś. Po kazaniu możecie mi powiedzieć, czy zgadzacie się, czy nie, ale trafię do mnie. To jest zwykle najważniejsze, aby najpierw kaznodzieja doświadczył czegoś z tego fragmentu. Psychologowie zauważyli trend w ostatnich latach, że jest coraz większe uczucie bezsilności w życiu ludzi, którzy zgłaszają się do nich. Szczególnie to zostało widoczne w roku 2020 podczas COVID-u, gdy my wszyscy byli bezsilni, często wobec wymagań rządu i tak dalej. Już nie ma zdecydowanej większości tych restrykcji. Jeszcze jest kilka w różnych krajach. Ale nadal ludzie nadal mają tę bardzo silne uczucie bezsilności w swoim życiu. Oczywiście pojęcie mocy jest centralnym elementem życia chrześcijańskiego. W pierwszych 3 rozdziałach tego listu Paweł daje podstawowe prawdy o życiu chrześcijańskim, kim jesteśmy w Chrystusie. Mówi o wielkich, nieograniczonych zasobach, jakie mamy w Chrystusie. A teraz od początku tego fragmentu, od 14 wersetu 3 rozdziału do końca listu, to on mówi o tym, jak wprowadzić te wielkie bogactwa, wielkie obietnice w życie, jak praktycznie zastosować tego. Ale właśnie zaczyna od tej modlitwy o mocy w naszym życiu. I wzywa każdego wierzącego, abyśmy żyli w pełni tej mocy i skuteczności tych duchowych błogosławieństw, o których on mówił na początku listu. To jest akurat druga, długa modlitwa w tym liście. W pierwszym rozdziale od 15 do 23 mamy pierwszą, gdzie on dziękuje za to wszystko, co słyszał. Dziękuję Bogu za to wszystko, co słyszał o tych ludziach, do których pisze. I też, aby mogli poznać jeszcze bardziej Boga i szczególnie Jezusa Chrystusa. I przez to też, w trakcie tej prośby, on wspomina moc Boga i autorytet Chrystusa. Więc on jeszcze raz powtarza, te modlitwy są... Mają podobne tematy, chociaż nie są identyczne, ale znowu przypomina tę moc, która jest w Chrystusie. I w tej modlitwie, którą mamy w 3 rozdziale, on modli się specjalnie o moc przez Ducha Świętego. Pierwsze 3 wersety tej modlitwy od 14 do 16. Moc przez Syna, początek 17 wersetu. I moc przez miłość Ojca, od końca 17 wersetu do końca tego fragmentu, tego rozdziału. Czyli mamy tu też Trójcę Świętą i zaangażowany i w tej modlitwie, a może bardziej w tej mocy, która jest też dostępna dla nas. I każdy element opiera się na poprzednich też elementach. Tak samo jak cały list jest budowany. Więc my możemy być, wierzący mogą być doładowani mocą Ducha Świętego. Pierwsze trzy wersety tej modlitwy. I czytam. Dlatego zgina moje kolana przed Ojcem, od którego wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi wywodzi swoje imię. Proszę, byście przez Jego Ducha zostali posileni mocą wewnętrznym człowieku, stosowny do bogactwa Jego chwały. Dlatego, z tego powodu, o tak naprawdę on zaczął trzeci rozdział tymi samymi słowami. On zaczyna z tego powodu, po grecku identyczny z tym dlatego. Więc z jakiegoś powodu, i to trzeba szukać nie w trzecim rozdziale, ale bardziej w pierwszych dwóch rozdziałach, z tego powodu on zaczyna modlitwę. Więc jaki jest ten powód? Myślę, że chodzi o to, że nasza nowa tożsamość w Chrystusie, którą widzimy szczególnie w pierwszym rozdziale, który daje nam ogrom błogosławieństw, który też jest połączeniem nie Żydów z Żydami, bo w tym pierwszym rozdziale on daje 11 pojęć, które odnosi się do Żydów w Starym Testamencie, a teraz odnosi się do wszystkich wierzących ze wszystkich plemion, którzy są w Kościele. I cały drugi rozdział jest też o tym, że my, którzy byliśmy dalecy, to znaczy my nie Żydzi, a teraz jesteśmy połączeni z tymi, którzy zawsze byli bliscy, czyli z Żydami. I on mówi o tym, że wspólnie budujemy świątynię, jesteśmy świątynią, budujemy budowlę Boga we wspólnocie, w Kościele. Więc z tego powodu, i można powiedzieć, z powodu naszej tożsamości w Bogu przez Jezusa Chrystusa, on może się modlić. On ma powód do modlitwy, ma podstawy, aby się modlić o nich, aby mogli, abyśmy, to czasami mówię trzeciej osobie, czyli o Efezjanach, ale też to dotyczy nas, jako wierzący. Ale abyśmy mogli wykorzystać tej mocy, jaką zapewnia nasz status w Chrystusie. Moc Boga jest wierzących, więc on modli się, aby Bóg pozwolił im, nam, wykorzystać tej mocy. Wierzący są miejscem zamieszkania trójjedynego Boga, wszechmocnego Boga wszechświata. On jest w nas. Więc to już ten sam fakt oznacza, że mamy dostęp do ogromnej mocy. I on pochodzi do Ojca z odwagą w tej prośbie, ale też z ufnością. Wie, że Bóg czeka tam na takie prośby. Kłaniam kolana. Tutaj niekoniecznie chodzi o fizyczną postawę, ale chodzi o postawę serca. Jest, uznaje autorytet Boga, więc zgina kolana tutaj. Aby jeszcze raz potwierdzić, że to właśnie Bóg, Ojciec jest Panem tego wszechświata. Więc jeszcze tu czytam z tłumaczenia Zaremby, z tego powodu, że w dwóch miejscach bardzo mi się podoba sposób, w jaki on tłumaczył. I pierwsze właśnie jest 15 werset. Dlatego, ale czytam od 14. Dlatego zginam moje kolana przed ojcem, przed paterem, potem patria, od którego wszelkie ojcostwo, w niektórych tłumaczeniach to może być narody, chyba, tak? Ale to jest słowo patria, oznacza ojcostwa. Oczywiście jest możliwe tłumaczyć to słowo na naród, to jest ten stare niemieckie Vaterland, tak? Czyli ziemia ojca. Ale to myślę, że Paweł celowo używa małej gry słów tutaj, aby pokazać, że nasz Ojciec Niebieski w pewnym sensie jest ojcem wszystkich ludzi na świecie. Nie w takim samym sensie, jak jest ojcem wierzących ludzi, ale jako stwórca on jest im, on ma autorytet nad tymi wszystkimi ojcostwami, tymi wszystkimi plemieniami, klanami, rodzinami i też narodami. I więc to uznaje jeszcze raz autorytet, ostateczny autorytet tego Ojca w niebie. I oczywiście też jest szczególny sens w tym, że jest ojcem wszystkich wierzących. I to już daje kolejne znaczenie tych w ogóle jego postawy tutaj wobec Boga. Więc w tym warto też przypomnieć sobie, że starożytnej myśli i nadal tak funkcjonuje w wielu kulturach, to nazwa nie tylko było sposobem odróżniania jednej osoby od drugiej, ale też to było w szczególności sposób objawienia istoty wewnętrznej, prawdziwej natury tej istoty. W wielu kulturach nadal, szczególnie w tradycyjnych religiach, tak zwanych animistycznych bardziej, albo człowiek nie ma imienia przy urodzeniu i potem dopiero później jest jemu dany, jak rodzice widzą charakter tego człowieka, albo jeżeli jest dany, po jakimś czasie i przechodzi przez jakiś rytuał, jakiś czas, kiedy doświadcza czegoś i potem dopiero wybiera prawdziwe imię. I często w tych kulturach nie mówi innym tego imienia, chowa to dla siebie i dla tych bardzo najbliższych osób w jego otoczeniu. Bo też według tych kultur, tych religii, samo poznanie tego imienia już daje moc nad tym człowiekiem. I druga osoba może wykorzystać tego przeciwko. Więc to, że Bóg wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi wywodzi swoje imię, Paweł tutaj używa tego kulturowego znaczenia, aby też podkreślać moc, który jest w imieniu. Wydaje mi się, że dla nas na zachodzie, w naszych zachodnich kulturach, nie do końca rozumiemy tego, nie? To ja wiem, dlaczego rodzice wybrali moje imię, ale nie traktuję to imię jako coś specjalnego. Czasami nawet żałuję, że noszę takie imię, ale jednak jest. Ale w niektórych kulturach i w niektórych kulturach też, kiedy tam, gdzie Paweł pisał, szczególnie w Efezie, wśród niektórych, tak też panowało takie myślenie. Więc on podkreśla autorytet Boga tutaj. Więc pierwsza prośba Pawła. aby zgodnie z bogactwem Jego chwały dał nam umocnienie mocą poprzez Ducha Świętego w naszej wewnętrznej istocie. Myślę, że tutaj Paweł i celowo używa takie słowo stosownie do bogactwa Jego chwały, albo według bogactwa Jego chwały, a nie pisze z bogactw Jego chwały. Bo tutaj, używając takiego określenia, on daje nam znać, jak wielka może być ta moc. To nie jest tak, że my wszyscy rozumiemy. Mamy bogactwo obietnic w Bogu. Mamy bogactwo od Boga przez Jezusa Chrystusa. A ta moc jest w miarę tego, nie dane z jako część tego. I myślę, że celowo on chce nam też pokazać. W miarę tego bogactwa, w miarę tej obietnicy, on daje nam moc też. Jest tak, dla milionera dać 50 albo 100 złotych, to jest oddać z jego bogactwa, tak? I to nawet nie zauważa. A dla milionera dać zgodnie z tym, czyli milion złotych, to jest w miarę jego bogactwa. Listu Kolosan, pierwszy rozdział, też wyjaśnia, w jaki sposób Bóg dał nam według Jego bogactwa. Listu Kolosan, pierwszy rozdział i czytam od 9 do 11. Dlatego i my od dnia, gdy o tym usłyszeliśmy, nie przestajemy się za was modlić. Te fragmenty są równe ze sobą, paralelne są i mają podobieństwo tutaj, ale prosimy, aby Bóg napełnił was poznaniem swojej woli we wszelkiej duchowej mądrości i rozeznaniu, po to, byście postępowali w sposób godny Pana, mogli mu się we wszystkim podobać, wydawali owoc w każdym dobrym czynie i wzrastali w poznaniu Boga, wspomagani wszelką mocą, właściwą potędze Jego chwały, wiodącą do wytrwałości i cierpliwości we wszystkim, z radością dziękujcie Ojcu i tak dalej. To jak myślimy o bogactwach, o bogactwie Jego chwały, to naprawdę to bogata lista. Od początku tego listu do Efezjan, Paweł raduje się tymi boskimi bogactwami. Zachęcam was do tego, aby dzisiaj, możecie nawet to robić jak ja mówię, bo wiem, że możecie robić dwie rzeczy jednocześnie. Albo po nabożeństwie, abyście czytali pierwszy rozdział listu do Efezjan i abyście zobaczyli tę ogromną listę bogactw, które mamy w Chrystusie Jezusie. Błogosławi nas każdym duchowym błogosławieństwem na niebiańskich miejscach. Wybiera nas dla siebie przed założeniem świata. Jego odkupieniem i przebaczeniem widzimy tam. Uczonym nam tajemnicą Jego woli. I mamy dziedzictwo z Jego Synem, Jezusa Chrystusa. I tak dalej przez pierwsze dwa i pół rozdziałów tak naprawdę. Więc to jest ogromna lista. Więc to Bóg naprawdę jest bogaty, ale też my jesteśmy bogaci w Bogu, Jezusie Chrystusie. Nie sami od siebie oczywiście. Wszystko, co mówię w tym, to nie jest tak, że to wychodzi ode mnie, pochodzi ode mnie. To wszystko jest w Bogu, Jezusie Chrystusie, ale ta lista jest niesamowita i ogromna. I Paweł chce, abyśmy żyli życiem, które odpowiada temu duchowemu bogactwu, jakie mamy w Chrystusie. Pierwszym krokiem w życiu, jak dzieci Boga, jest wzmocnieniem mocą poprzez Jego Ducha w waszym i w naszym wewnętrznym człowieku. Bóg posłał Ducha Świętego, aby był z Jego naśladowcami i po tym, jak Chrystus wrócił do nieba. I Duch Święty pociesza nas, prowadzi nas do poznania Jego prawdy, przypomina nam słowa Jezusa, zwraca uwagę, kiedy nie jesteśmy posłuszni, daje nam właściwe słowa do powiedzenia, napełnia nas mocą czynienia dobra. Wszystko to mamy dzięki Duchowi Świętemu. Po Pięćdziesiątnicy Bóg udostępnił Ducha Świętego wszystkim, którzy wierzą w Jezusa Chrystusa. Przyjmujemy Ducha Świętego, kiedy wierzymy w Jezusa Chrystusa jako Zbawiciela. To przez wieki Kościół trochę ignorował Ducha Świętego. Dopiero ruch pentekostalny zwracał naszą uwagę na moc Ducha Świętego. I powinniśmy być wdzięczni nawet naszym braciom w wierze za to. Ale też czasami poszli bardzo daleko z różnymi myślami i potem ludzie, którzy nie są charyzmatyczni, pentekostalni, patrzą na to i myślą, to nie jest to, co Pismo Święte mówi i czasami wyrzucamy dobro, które tam jest z powodu nadużyć. Ale warto przypomnieć sobie to, co Duch Święty naprawdę robi dla wszystkich wierzących. Jest to niesamowite. I Bóg chce, abyśmy wykorzystali tej mocy Ducha Świętego też w naszym życiu. Szczególnie w tej wewnętrznej walce, którą doświadczamy. W tej walce z grzechem. W tej walce, aby mieć odwagę, aby coś powiedzieć. W tej walce o rozumieniu Pisma Świętego. W tej walce, aby rozwiązać konflikty z innymi braćmi i siostrami. Tam tak naprawdę doświadczamy prawdziwej mocy Ducha Świętego. I Duch Święty zmienia nas, zmienia nasze myślenie, zmienia nasze patrzenie na inne osoby, zmienia nasze emocje tutaj. Ale musimy też pozwalać Jemu i tak działać w naszym życiu. Pomaga nam, jak szukamy woli Bożej. Nam pojedynczo, a też nam jako wspólnoty mówi do nas i przedstawia nam wolę Bożą. Więc to jest bardzo ważne, aby Duch Święty też działał w nas i przez nas. Drugi punkt. Wierzący mogą być doładowani poprzez moc Syna. List do Efezjan, 3 rozdział. I tutaj Paweł tym razem tylko parę słów mówi na temat Syna. Wyjątkowo, bo bardzo dużo mówi o Jezusie w całym liście, ale akurat w tej modlitwie tylko parę słów. 17 werset. Proszę też, aby Chrystus przez wiarę zadomowił się w waszych sercach. I potem kontynuuje. I to jest drugie miejsce, gdzie bardzo mi się podoba tłumaczenie Zaremby, ale zaraz tłumaczę. Teraz cel tego wzmocnienia mocą poprzez Jego Ducha i w człowieku wewnętrznym właśnie jest, aby Chrystus zamieszkał, jak niektóre tłumaczenia to mają, i zamieszkał w naszych sercach poprzez wiarę. Ale to słowo, które jest tłumaczone często mieszkać tutaj, jest złożone słowo. Jest pierwszy część to kata, oznacza w dół, a potem oikeo. Możecie znać oikos, dom, a oikeo oznacza zamieszkać w domu. Ale zamieszkać w domu razem w dół jest bardziej niż zamieszkać, to jest jakby osiedlił się, albo Zaremba tłumaczy, zadomowił się. Świetne tłumaczenie, daje to tę konotację. To nie jest tak, że Chrystus żyje w nas, bardziej to Chrystus żyje w nas i czuje tam się komfortowo. Jakby to jest jego miejsce. Jak je, no tu mieszka. To jest mój dom. Oczywiście, nie wiem, no trochę znam Pawła już z czytania. Myślę, że miał to na myśli, ale nie jestem pewien. Ale jest teologiczny fakt, że w momencie nawrócenia Chrystus zamieszkuje w nas. Ale to jest ten sens, że on tam się czuje komfortowo, a nie jako no, trochę niechciany gość, to przyjdzie raczej z czasem. I z naszą zmianą tak naprawdę tego wewnętrznego człowieka. I o to chodzi tutaj. On się modli o to, aby przez wiarę mógł tam żyć fajnie w naszym życiu, w naszych sercach. I to jest kluczowa prośba, myślę. To, czyli inaczej mówiąc, chyba nie odnosi się tu do faktu obecności Jezusa w naszych sercach, ale do jakości Jego obecności w naszych sercach. To Ewangelia Jana, 14 rozdział, od 15 do 23. Jeśli darzycie mnie miłością, będziecie wypełniać moje przykazanie. Ja natomiast będę prosił Ojca i On da wam innego opiekuna, aby był z wami na wieki. Ducha prawdy, którego świat nie może przyjąć, bo go nie widzi ani nie zna. Wy go znacie, ponieważ trwa przy was i będzie w was. Nie zostawię was sierotami. Przyjdę do was. Jeszcze chwila, a świat nie będzie mnie już oglądał, lecz wy mnie będziecie oglądać, bo ja żyję i wy będziecie żyli. W tym dniu wy sami poznacie, że ja jestem w moim Ojcu i wy we mnie, a ja w was. Ten, kto zna moje przykazanie i wypełnia je, jest człowiekiem, który mnie kocha. Tego z kolei, który mnie kocha, miłością otoczy mój Ojciec i ja będę go kochał i objawię mu samego siebie. Judasz, lecz nie Iskariot, zwrócił się do niego. Panie, dlaczego zamierzasz objawić samego siebie nam, a nie światu? Jezus odpowiedział, jeśli ktoś mnie kocha, będzie wypełniał moje słowo, a i mój Ojciec otoczy go miłością. Do takiej osoby przyjdziemy i zatrzymamy się u niej. To jest to zadomowienie się w nas. Kiedy my wypełnimy Jego przykazanie, kiedy my pokazujemy, że tak naprawdę kochamy Jezusa Chrystusa. Ten Duch Święty tam jest duchem prawdy, ale który prowadzi naśladowców Chrystusa do całej prawdy. I moc Boga objawia się najmocniej, najbardziej, kiedy jest przekazywane przez Jego prawdę, który Duch nam objawia. Czasami nie widzimy tej mocy Boga, ponieważ nie pojmujemy albo nie głosimy Jego prawdy. Ale jak będziemy wierni w rozumieniu, w głoszeniu Jego prawdy, wtedy zobaczymy Jego moc w pracy. I w pracy w naszym życiu, mam na myśli. I ostatni punkt, wracając do listu do Efezjan. Kiedy Chrystus jest w naszym życiu, jakby w domu, objawia się tym, kogo i co my kochamy. Teraz wracam do listu do Efezjan, do trzeciego rozdziału, do końcówki tej modlitwy. I wierzący możemy się doładować przez moc, przez miłość Ojca. Zaczynam od końcówki 17 wersetu. Abyście zakorzenieni i ugruntowani w miłości, i znowu to przypomina nam się i słowa Jezusa właśnie z 14 rozdziału Ewangelii Jana, potrafili pojąć wraz ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość i długość, wysokość i głębokość, i poznać wykraczającą poza zdolności poznawcze miłość Chrystusa, abyście zostali wypełnieni całą pełnią Boga. Temu zaś, który według mocy działającej w nas może uczynić o wiele więcej ponad to wszystko, o co prosimy lub o czym myślimy, temu niech będzie chwała w Kościele i w Chrystusie Jezusie po wszystkie pokolenia na wieki. Amen. Byciem silnym wewnętrznie przez Ducha Świętego prowadzi do tego, że Chrystus jest w naszych sercach i czuje się, jakby jest w domu, co prowadzi do miłości, która jest nawet niezrozumiała, jest taka wielka. I wynikiem naszego podania się mocy Ducha i podania się panowaniu Chrystusa w naszych sercach jest miłość. Kiedy Chrystus osiedla się i zadomawia się w naszym życiu, zaczyna okazywać swoją miłość w nas, ale też również przez nas. A kiedy On swobodnie mieszka w naszych sercach, stajemy się zakorzenieni, ugruntowani w miłości. To znaczy, osiedlił się tam na silnym fundamencie miłości. Ta, myślę, że dobrze rozumiecie, że ta biblijne pojęcie miłości jest bezinteresowne. Ta miłość agape właśnie zawiera ten element. To nie jest miłość, której używam, aby coś uzyskać od kogoś. No jak często bywa nawet w rodzinach, w małżeństwach albo dzieci do rodziców. Nie, to miłość Boga inaczej wygląda. Ale kiedy jesteśmy zakorzenieni, ugruntowani w miłości, wtedy mamy moc, aby pojąć ze wszystkimi świętymi to, co inni też rozumieją. Czyli już zaczyna to mówić nie tylko o pojedynczych osobach, ale o całej wspólnocie wierzących na całym świecie. I zaczynamy rozumieć, jak to może być we wspólnocie, ale zaczynamy rozumieć tak naprawdę moc Boga w tym. I miłość Boga do świata i też do nas. Szerokość, długość, wysokość, głębokość tej miłości. I tutaj nie wiem, czy Paweł akurat chce podkreślić wszystkich tych stron, czy raczej używa tego, aby powiedzieć, abyśmy mogli pojąć całość tej miłości, pełnię tej miłości. Chyba o to chodzi. Ale miłość i Boża miłość idzie w każdym kierunku. Idzie na największą odległość. Nie ma granicy tej miłości. On kocha wszystkich. A ta miłość idzie tam, gdzie jest potrzebny. I zostaje tam tak długo, jak jest potrzebny. Bóg nie rezygnuje ze swojej miłości do człowieka. Ja mam problem z tym czasami. Myślę, że każdy ma problem z tym czasami. I muszę się przyznać, że są granice mojej miłości. Albo może inaczej, mojej cierpliwości w okazywaniu tej miłości przynajmniej. Tego nie ma Bóg. On nie posiada tych granic miłości. Gdziekolwiek patrzymy, możemy zobaczyć miłość Boga. I właśnie to dotyczy wszystkich w Kościele. drugi rozdział i Żydów, i nie Żydów. Ta wielka tajemnica z trzeciego rozdziału, że nie tylko ten wybrany lud, ale teraz cały świat ma szansę być częścią tej rodziny, być częścią tego ojcostwa i doświadczać tej miłości Bożej. 19 werset. Aby poznać miłość Chrystusa, która przewyższa wiedzy. To jest chyba samo sprzeczne, nie? Poznać coś, co jest nie do poznania. Ale i też myślę, że Paweł celowo to mówi, ale abyśmy mogli coraz bardziej rozumieć to, co jest nie do końca rozumiałe. Ale poznanie miłości Chrystusa też prowadzi nas poza ludzką wiedzę, ponieważ to pochodzi z nieskończenie wyższego źródła niż wiedzy człowieka. My jesteśmy ograniczeni swoją wiedzą. Czy jesteśmy geniuszami, czy nie? Czy jesteśmy bardzo wykształceni, czy nie? Jesteśmy ograniczeni. Niestety. Albo może dobrze. Też. A Bóg jako źródło tej miłości nie jest ograniczony. Więc to też myślę, że nie do końca tutaj Paweł mówi o naszej wiedzy o miłości, ale mówi o miłości Chrystusa, która może umieścić w naszych sercach, który czasami działa bez naszej wiedzy, albo może bez naszego rozumienia tego, ale działa i okazuje miłość do nas i przez nas, której nie do końca rozumiemy. I Bóg zawsze to daje. Więc wewnętrzne umocnienie Ducha Świętego prowadzi do tego Chrystusa, który to, że On zamieszkuje w nas, prowadzi to do tej obfitej miłości, która prowadzi w nas do pełni Boga. To być wypełniony też mówi o całkowitym autorytecie, panowaniu Boga w naszym życiu. Jesteśmy przepełnieni jakby Bogiem. Oczywiście to znowu jesteśmy ograniczeni i nadal walczymy z grzechem w naszym życiu, więc to według mojego rozumienia tego wszystkiego nigdy nie będziemy zupełnie całkowicie dominowani przez Boga, albo inaczej, nie będziemy całkowicie podani wobec Boga, ale to jest nasz cel, aby coraz bardziej to było prawdziwe w naszym życiu i widoczne w naszym życiu. Coraz bardziej moglibyśmy doświadczać pełni Jego autorytetu w nas. I to też gra słów, bo słowa moc może oznaczać moc, siła, ale też władza. I to też jest ważne, ta władza Boga w naszym życiu. I wracam do listu do Kolosan, teraz do drugiego rozdziału, od 6 do 10. Jak więc przyjęliście Jezusa Chrystusa, Pana, tak też zjednoczeni z Nim postępujcie, jako ludzie zakorzenieni w Nim, jako ci, którzy się w Nim budują i w Nim umacniają swą wiarę, zgodnie z tym, jak was nauczono. Przy tym zaś niech przepełnia was wdzięczność. Uważajcie, aby was ktoś nie wpędził niewolę, zręcznie manipulując rzekomą nauką, opartą na ludzkiej tradycji oraz na zasadach, które rządzą światem, a nie na Chrystusie. Przecież to w Nim, sprowadzone do cielesnej postaci, zawiera się cała pełnia boskości. W Nim też dostąpiliście napełnienie w tym, który jest głową wszelkiej zwierzchności i władzy. To Jego moc jego autorytet i zamieszkuje w nas i możemy tego doświadczyć. Czasami znajdujemy się w sytuacjach i myślimy, że jesteśmy uwięzieni, nie ma wyjścia, ale On jest w stanie pomóc, rozwiązać, wybawić nas z tych sytuacji. I im więcej prosimy, tym bardziej On jest w stanie działać. Też z własnego doświadczenia wiem, że nie zawsze chodzi o to, aby sytuacja się zmieniła. Często chodzi o to, abym ja się zmieniłem. Ale to też jest ratunek w tym wszystkim. I chwała Bogu za to. W języku polskim, wracając do listu do Efezjan, mamy tutaj takie terminy jak moc działająca, uczynić. W języku greckim te terminy są bardzo podobne do siebie. Do którego, który jest w stanie dynamenos, zgodnie z mocą dynamis, które działa w nas. Więc to Paweł potwierdza kilkoma podobnymi słowami ogrom tej mocy, który jest w Bogu, który też jest w nas. Bóg, to moc Boga działa w Chrystusie. Działa też, ponieważ Chrystus zamieszkuje w nas, działa w nas, działa dla nas, działa przez nas. I tu też końcówka tego fragmentu pokazuje, w jakim stopniu Kościół zajął niezwykłe, ważne miejsce. Kościół jako zgromada tych świątymi Boga, nas, też staje się niezwykłym, potężnym miejscem, organem, gdzie Bóg może działać. Często nawet jak myślimy o modlitwie, myślimy o swoich prośbach, zamiast myśleć o środkach, które mamy, pomocą których Bóg wykonuje swoje dzieło przez nas. Modlitwa jest w pewnym sensie taką drogą, która otwiera tę moc w nas, przez nas i dla nas. A kiedy przez nasze podanie Bóg jest w stanie zrobić znacznie więcej ponad, tak jak czytamy tutaj, tylko wtedy jesteśmy naprawdę skuteczni. Tylko wtedy Bóg jest naprawdę uwielbiony. Więc niech to będzie w naszym życiu. Polegać na mocy Ducha Świętego w naszym życiu. I postarać się, aby Jezus mógł żyć w naszym życiu fajnie, wygodnie. I rozumieć ten ogrom miłości Boga Ojca, który jest w nas i działa przez nas. Zapraszam Was do powstania i do modlitwy.